Mówi Paryż RFI przed momentem. Minęła godzina 18. Mamy sobotę, 22 dzień kwietnia. W imieniu sekcji polskiej Radia France International witam Państwa serdecznie i zapraszam do wysłuchania naszej popołudniowej audycji. Zaczniemy jak zawsze od dziennika, który przygotowałam wraz z Agnieszką Kumor. Potem usłyszycie Państwo przegląd prasy pióra Piotra Błońskiego oraz komentarz co nowego w Europie. A w części magazynowej proponujemy weekend w Paryżu Agnieszki Kumor, poradnik turystyczny przygotowany przez Sylwię Gibbs oraz nasz cosobotni magazyn muzyczny, dzisiaj pod redakcją Stefana Rygiera. Po zapowiedziach przyszedł czas na najnowsze informacje. Parlament iracki wybrał prezydenta, premiera i przewodniczącego parlamentu. Nepal na progu rewolucji. Policja szarżuje na manifestantów w Katmandu. Co najmniej 100 osób rannych. Ursula Plasnik, minister spraw zagranicznych Austrii, żąda zamknięcia więzienia w Guantanamo. Oto pełne wydanie dziennika. W Iraku deputowani wybrali prezydenta, premiera i przewodniczącego parlamentu. Premierem Iraku został szyita Jawad al-Maliki. Jego kandydaturę wysunął Zjednoczony Sojusz Szyitów, główne ugrupowanie parlamentarne posiadające 128 głosów na 275 miejsc w parlamencie. W czasie konferencji prasowej Jawad al-Maliki uznał, że, cytujemy, głównym jego celem będzie stworzenie rządu jedności narodowej, rządu, który potrafi uporać się z terroryzmem i korupcją. Premier ma 30 dni na sformowanie rządu. Natomiast prezydentem pozostał sprawujący dotychczas tę funkcję Jalal Talabani. Przewodniczącym parlamentu wybrano sunita Mahmuda Magdaniego. Magdani uzyskał 159 głosów spośród 266 głosujących. Jest lekarzem, sunitą i, jak twierdzi, islamistą, dwukrotnie więzionym przez reżim Saddama Husajna. W parlamencie irackim zasiada 70 kobiet, lecz żadnej z nich nie zaproponowano istotnej funkcji w powstających władzach. Dodajmy jeszcze, że w piątek w Iraku 7 osób zginęło w kilku zamachach i atakach. Po trwających od 2 tygodni manifestacjach, w których zginęło co najmniej 12 osób, król Nepalu Gyanendra stwierdził w czwartek, że oddaje władzę wykonawczą narodowi. Na dowód zażądał od 7 partii opozycyjnych niezwłocznego ustalenia kandydata na premiera. Jednak ani partie polityczne, ani grupy maoistów nie podjęły propozycji skompromitowanego władcy. Opozycja żąda ustąpienia Gyanendry. Nie ustają demonstracje uliczne. W piątek policja strzelała do manifestantów. Co najmniej 100 osób zostało przywiezionych do szpitali, 12 z nich znajduje się w stanie krytycznym. Waszyngton i Delhi zasygnalizowały, że oczekują stabilizacji politycznej w Nepalu. Natomiast dyplomacja brytyjska jest bardzo ostrożna, jak gdyby nie wierzyła w możliwość pozostania Gyanendry na tronie. Przypomnijmy, że ponad rok temu, 1 lutego 2005 roku, król Gyanendra rozwiązał rząd i ogłosił rezygnację z pluralizmu politycznego.
Włochy czeka trudny okres powyborczych konsultacji w sprawie uformowania przyszłego rządu. Blisko 2 tygodnie po wyborach, trzymający się kurczowo swego fotela, premier Berlusconi zapowiedział wreszcie, że ustąpi 28 kwietnia. Pomimo tej zapowiedzi odchodzący premier nie zamierza ułatwiać życia swemu adwersarzowi Romano Prodiemu. I ogłasza, że będzie mu przeszkadzał, gdzie tylko się da. Berlusconi przyznał, że poniósł porażkę, ale jak zawsze używając słów agresywnych i pełnych jadu. Nie zadzwoniłem i nigdy nie zadzwonię z gratulacjami do Prodiego, ponieważ wówczas musiałbym mu życzyć powodzenia, a byłoby to sprzeczne z interesami tego kraju, powiedział Berlusconi na zakończenie pobytu w Trieście, gdzie trwa kampania do drugiej tury wyborów komunalnych. Nasze zwycięstwo jest moralne i polityczne, nie są sądzę, by tym panom udało się rządzić. Rządy lewicy okażą się zwykłym nawiasem, dorzucił odchodzący premier, który zagroził, że użyje wszelkich zasad parlamentarnych, by rządy te zneutralizować. Wygląda na to, że lewicy nie będzie łatwo rządzić z jej nikłą większością i to nie tylko ze względu na zajadłość Berlusconiego. Sergio Romano, politolog z Corriere della Sera, twierdzi, że słabe zwycięstwo koalicji lewicowej w wyborach parlamentarnych spowoduje poważne kłopoty w rządzeniu, a w przyszłości może stać się wręcz przyczyną porażki. Silvio Berlusconi o tym wie i dlatego zapowiada, że będzie prowadzić twardą opozycję. W Senacie przewaga na rzecz Prodiego w liczbie foteli jest tak minimalna, że byle zwolnienie lekarskie czy niezgodność stanowisk w jego obozie wystarczą, by zablokować funkcjonowanie Senatu, argumentuje Sergio Romano. A niesnaski w zwycięskim obozie już się zarysowują. Clemente Mastella, lider maleńkiej partii centrokatolickiej, żąda teki ministra obrony. W piątek Mastella zagroził, że jeśli teki tej nie dostanie, nie zamierza poprzeć części projektu ustaw, których wniesienie zaplanowała koalicja lewicowa, zwłaszcza uznania związków homoseksualnych. Nasz głos jest decydujący w Senacie, stwierdził Mastella, zgodnie z prawdą zresztą. Wobec tych pierwszych podjazdów Romano Prodi prezentuje spokój i umiarkowanie, ale jak komentuje AFP, były przewodniczący Komisji Europejskiej wie, że stawką w tej grze jest jego prestiż na scenie włoskiej i na arenie międzynarodowej. Uformowanie rządu będzie pierwszym testem autorytetu Prodiego. Postawienie na czele Ministerstwa Ekonomii cenionego bankiera Tommaso Padoa-Schioppy powinno uspokoić międzynarodowe instytucje finansowe, żywo zaniepokojone stanem kont włoskiego państwa. Po odejściu ekipy Berlusconiego.
Ursula Plasnik, szefowa dyplomacji Austrii, kraju sprawującego aktualnie prezydencję Unii Europejskiej, stwierdziła, że więzienie w Guantanamo winno zostać zamknięte. Żądania zamknięcia Guantanamo są usprawiedliwione. Nawet dla terrorystów nie powinny istnieć miejsca, gdzie prawo nie obowiązuje. Ursula Plasnik dodała, że w rozmowach z Amerykanami będzie podejmowała tę kwestię. Rosyjski MSZ przestrzega palestyński Hamas przed konsekwencjami polityki nieuznającej kompromisu. Szczegóły Piotr Błoński.
Kwartet, czyli ONZ, USA, Unia Europejska i Rosja, żądają w szczególności uznania przez Hamas państwa Izrael i poszanowania podpisanych dotąd przez autonomię traktatów z Izraelem. Jeśli nie uda się przekonać Hamasu do przyjęcia tych żądań, oświadczył dziś Oleg Ozierow z rosyjskiego MSZ-u, nie będzie można wykluczyć konfliktu zbrojnego o poważnych rozmiarach między Izraelem a Palestyną albo między samymi Palestyńczykami, a oba te warianty są złe i niebezpieczne. Ostrzeżenie Moskwy jest godne uwagi o tyle, że Rosja, w przeciwieństwie do USA i Unii, które uważają Hamas za organizację terrorystyczną, zgodziła się przyjąć w marcu jego delegację na rozmowy. Dodajmy, że z szefem dyplomacji hiszpańskiej, Miguel Angelem Moratinos, spotkał się dziś w Ammanie, stolicy Jordanii, prezydent autonomii Mahmud Abbas. Tymczasem w samej Palestynie rozgorzał konflikt między rządem Hamasu a prezydentem Mahmudem Abbasem. Abbas unieważnił jako nielegalną decyzję rządu o utworzeniu kolejnej zbrojnej służby bezpieczeństwa, czym naraził się na niewybredne ataki szefa Hamasu, Khaleda Meshala. Ten oskarżył Abbasa o spiskowanie przeciw Hamasowi z pomocą Izraela i Stanów Zjednoczonych. Poparcie dla Abbasa wyrazili jeszcze wczoraj na ulicach Ramalli setki działaczy brygad męczenników Al-Aqsa związanych z Fatahem, a dziś doszło w Gazie do starć między studentami Uniwersytetu Al-Azhar, zwolennikami Fatahu, a studentami sąsiadującego z nim Uniwersytetu Islamskiego, przy czym po obu stronach wznoszono okrzyki „Bóg jest wielki”, jak stwierdził korespondent AFP. Około 20 studentów odniosło obrażenia.
Mówi Paryż RFI. Kontynuujemy dziennik. Ministrowie finansów Wielkiej Siódemki, czyli siedmiu najbogatszych państw świata, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Japonii, obradowali w Nowym Jorku. Głównym tematem rozmów był niepokojący wzrost cen ropy naftowej. Wezwano kraje posiadające ropę do intensywnych inwestycji w poszukiwanie nowych złóż. Wczoraj w Londynie i Nowym Jorku cena baryłki przekroczyła $75, co stanowi kolejny rekord, a niektórzy analitycy przewidują nawet wzrost cen do $100 za baryłkę. Informację tę przyjął z zadowoleniem prezydent Iranu Mahmud Ahmadinejad, który wczoraj powiedział, że wysoka cena ropy jest znakomitą rzeczą, a wzrost cen musi być kontynuowany, aż osiągnie realny poziom. Trudno powiedzieć, co prezydent Iranu uznaje za cenę realną. Zgromadzeni w Nowym Jorku ministrowie finansów Wielkiej Siódemki skrytykowali też niski kurs chińskiej waluty, jako utrzymywany sztucznie przez Pekin, który w ten sposób stymuluje eksport chińskich towarów. Tymczasem prezydent Chin, Hu Jintao, który opuścił Stany Zjednoczone, przebywa teraz z wizytą w Arabii Saudyjskiej. Głównym tematem rozmów będzie współpraca ekonomiczna i energetyczna. Wartość wymiany handlowej między obydwoma krajami wyniosła tylko w tym roku ponad 2,5 miliarda dolarów. Oznacza to wzrost o 43% w stosunku do roku poprzedniego. Arabia Saudyjska szuka wiarygodnego importera, a Chiny wielkiego dostawcy, więc sytuacja wygląda obiecująco, stwierdził jeden z wysokich chińskich dyplomatów. Powiedzmy jeszcze, że Ministerstwo Energetyki Kataru poinformowało, że Emirat zainwestuje 5 miliardów dolarów, by do roku 2009 zwiększyć produkcję ropy do ponad miliona baryłek dziennie. Katar posiada trzecie co do wielkości złoża gazu ziemnego, lecz do chwili obecnej pozostaje najmniej znaczącym z krajów OPEC producentem ropy. Według ministra energetyki Kataru obecny wzrost cen ropy nie wynika z niedostatku oferty, lecz jest wynikiem, cytujemy, paskudnej spekulacji tych, którzy w najgorszy sposób wykorzystują sytuację.
4 lata po zbiorowym szoku, jaki przeżyli Francuzi 21 kwietnia 2002 roku, odkrywając, że do drugiej tury wyborów prezydenckich przeszli Chirac i Le Pen, obecny przewodniczący rządzącej UMP i zarazem minister spraw wewnętrznych Nicolas Sarkozy zdecydował się szukać głosów wśród tradycyjnych wyborców skrajnej prawicy i komunistów. Na sobotnim wiecu z udziałem 2000 działaczy UMP Nicolas Sarkozy przedstawił siebie jako człowieka prawicy, republikańskiej prawicy, ale bez konserwatywnych zapędów. Powrócił problem projektu nowego prawa o imigracji, ulubionego tematu Frontu Narodowego, która to imigracja, zdaniem Sarkozy'ego, winna być z wyboru, a nie z musu. Innymi słowy, republika winna sobie wybierać kandydatów na przyszłych imigrantów wedle jej potrzeb ekonomicznych. Jak się komuś Francja nie podoba, to wolna droga, dodał Sarkozy. Nie można zmieniać praw kraju tylko dlatego, że nie szanuje ich znikoma mniejszość. Zdaniem ministra spraw wewnętrznych, ci, którzy głosowali 4 lata na Le Pena, to w rzeczywistości zwolennicy normalnej prawicy, tyle że sfrustrowani. Należy ich przekonać, podobnie jak zwolenników partii komunistycznej, że UMP jest gwarantem przemian politycznych i społecznych.
Jutro w niedzielę druga tura wyborów parlamentarnych na Węgrzech. Ewentualna wygrana lewicowej koalicji rządowej byłaby ewenementem w Europie Środkowej, gdzie regułą stała się wymiana ekip rządzących przy każdych wyborach. Pierwsza tura wyborów węgierskich przyniosła minimalne zwycięstwo lewicy. Kampania wyborcza przebiega wśród wzajemnych oskarżeń o nadużycia i nieprzestrzeganie reguł. Lider prawicy Viktor Orban namawiał swych zwolenników do agitacji aż do chwili wyborów, co zostało odczytane jako zachęta do łamania ciszy wyborczej. Węgierska lewica prezentuje program zdecydowanie wolnorynkowy. Natomiast prawica Orbana obiecuje położyć tamę dzikiemu kapitalizmowi niszczącemu węgierskie firmy.
Zapowiedź zamknięcia w Ryton w środkowej Anglii fabryki francuskiego koncernu samochodowego PSA Peugeot Citroën wywołała sporą polemikę w Wielkiej Brytanii. Przypomnę, że firma już w lutym poinformowała o spadku swych zysków, a jej wewnętrzna analiza wykazała, że znaczne koszty funkcjonowania zakładów nie uzasadniają dalszego inwestowania. Produkcja ma zostać zakończona w 2 etapach. Od lipca fabryka pracować będzie tylko na 1 zmianę, a ostatni samochód zejdzie z taśmy prawdopodobnie w 2007 roku. Pracę utraci 2300 osób. Przedstawiciel związków zawodowych w zakładach w Ryton powiedział, że pracownicy spodziewali się złych wiadomości, ale nie na taką skalę. Związki zawodowe podkreślają, że w porównaniu z Francją, w Wielkiej Brytanii łatwiej jest zwolnić pracownika z pracy. Odszkodowanie dla zwolnionego brytyjskiego pracownika, które teoretycznie nie może być wyższe niż 5220 funtów szterlingów, czyli 7565 euro, jest o wiele niższe niż odszkodowanie należne Francuzowi w razie zwolnienia. We Francji, jak pisze AFP, odszkodowania nie mają górnego pułapu i są zależne od pensji i przepracowanych lat. Jak jednak zauważył brytyjski specjalista prawa pracy, w praktyce brytyjskie przedsiębiorstwa negocjują często ze związkami zawodowymi umowy opiewające na odszkodowania podobne do francuskich. Elastyczność, która jest zasadą brytyjskiej ekonomii, powoduje poza tym, że poziom bezrobocia jest niski. W marcu osiągnął on 5,1%.
Mówi Paryż Refi, kontynuujemy dziennik. Powiedzmy jeszcze, że w Afganistanie, w prowincji Kandahar, śmierć znalazło 4 kanadyjskich żołnierzy. Pojazd opancerzony, którym jechali na patrol, wpadł na umieszczoną na drodze minę. Kanadyjski kontyngent w Afganistanie liczy 2200 żołnierzy. W ciągu 4 ostatnich lat zginęło ich 15 i jeden kanadyjski dyplomata. To był dziennik. Słuchacie Państwo Paryża RFI. Czas na przegląd prasy. Przed mikrofonem Piotr Błoński.
Le Monde publikuje dziś obszerny artykuł swojej specjalnej wysłanniczki do Czeczenii, Marii Żego, na temat tajemniczej i niepokojącej choroby, której ofiarą stało się kilkadziesiąt dzieci i kilkunastu dorosłych w 4 wioskach w północno-wschodniej części kraju. Zaczęło się to 20 grudnia ubiegłego roku. Wicedyrektorka szkoły w Szczołkozowodzkiej, Halisat, doznała wtedy, podobnie jak 12 innych dorosłych i 11 dzieci, gwałtownych objawów, wymiotów, trudności w oddychaniu, zaburzeń równowagi, chwilowych utrat przytomności i konwulsji. Wszystkich zawieziono do pobliskiego szpitala, gdzie z początku lekarze podejrzewali zatrucie pokarmowe, ale wobec braku skutków leczenia przewieziono ich do Groznego, dokąd, jak się okazało, trafiło też kilkadziesiąt podobnych przypadków z sąsiednich wiosek. Przypomniano też sobie, że podobne objawy wystąpiły we wrześniu 2005 roku u 20 osób w miejscowości Staroszczydryńskaja. Po 4 miesiącach ani pani Halisat, ani żadna z innych ofiar nie wie, na co choruje. Wyników badań nikomu nie zakomunikowano. Leczenie jest objawowe, środkami przeciwbólowymi i uspokajającymi. Objawy się utrzymują. Na setkę chorych objawy całkowicie ustąpiły tylko u jednej dziewczynki, jednej z najciężej dotkniętych. Była ona leczona w Instytucie Pediatrii w Moskwie, a to dzięki pośrednictwu Organizacji Obrony Praw Człowieka Memoriał i pozarządowej organizacji humanitarnej Assistance Civile. Czytamy dalej, że w tej samej wiosce stan innej 12-letniej dziewczynki, która miała te same objawy, pogorszył się po pobycie w klinice psychiatrycznej w Stawropolu, dokąd ją skierowano wraz z 50 innych chorych. Dlaczego do kliniki psychiatrycznej? Dlatego, że prorosyjskie czeczeńskie władze polityczne i sanitarne lansują tezę o stresie posttraumatycznym wynikłym z doświadczeń 10 lat wojny jako przyczynie tych objawów. Mało tego. Znalazł się toksykolog w czeczeńskim Ministerstwie Zdrowia, który twierdzi, że te objawy są wynikiem rodzaju autosugestii, której ulegają dzieci. Znaleźli się i psycholodzy, którzy mówili o masowej panice rozpowszechnianej przez osobników wiodących, których rzekomo psycholodzy ci rozpoznali. Dowiadujemy się także, że za tezą o masowej psychozie opowiadają się również psychiatrzy sprowadzeni z Moskwy, mianowicie z Instytutu Serbskiego. Tegoż samego, gdzie w czasach sowieckich trzymano w kaftanach bezpieczeństwa ówczesnych dysydentów. I to nie wszystko. Niektórzy z nich orzekli, że to rodzice skłaniają dzieci do symulacji po to, by wyłudzić od władz kompensacje finansowe. Autorka przypomina, że wyniki badań przeprowadzonych 28 grudnia przez rosyjskie Centrum Zaszczyta nigdy nie zostały ujawnione. Mieszkańcy owych wiosek przypuszczają, że przyczyną schorzenia jest jakaś emisja gazów bojowych czy innych substancji chemicznych z wybudowanej niedawno olbrzymiej rosyjskiej bazy wojskowej nieopodal Szczołkowskowo. Działające w Czeczenii przedstawicielstwa Światowej Organizacji Zdrowia i kilka czynnych tam jeszcze organizacji pozarządowych żądają przeprowadzenia dokładnych badań lekarskich poza Czeczenią i zgłaszają gotowość pokrycia kosztów. Nie udzielono im żadnej odpowiedzi. Nie przeprowadzono też żadnych zabiegów sanitarnych i dezynfekcyjnych w szkołach, gdzie choroba się rozprzestrzeniła, za co obecnie prokuratura grozi sankcjami ich kierownikom. Autorka cytuje na koniec wypowiedź przedstawicielki organizacji Memoriał. Władze dają do zrozumienia kierownikom szkół, mówi Lidia Jusupowa, że mówienie o tej aferze nie leży w ich interesie, w razie czego będą kozłami ofiarnymi jak znalazł. Droga benzyna. Taki oto tytuł straszy na pierwszej stronie Figara. Wskutek podrożenia ropy rzeczywiście podrożała i benzyna, co wpłynęło na zachowania automobilistów. We Francji połowa z nich ogranicza korzystanie z samochodu, nie tankuje pełnego baku, a 70% kupując nowy samochód decyduje się na silnik diesla. Policja ostrzega też, że rozmnożyły się przypadki wykradania paliwa z baków. Generalnie sprzedaż benzyny spadła w ubiegłym roku o 6%. Trudno się dziwić. Średni rodzinny budżet na benzynę w statystycznej francuskiej rodzinie to 1700 euro rocznie. Na razie jednak można sobie poradzić, zaciskając pasek o jedną dziurkę. Ale prawda jest taka, że aż strach ją wypowiedzieć, pisze w komentarzu redakcyjnym Stéphane Marchand. Nawet przy cenie 75 dolarów za baryłkę ropa naftowa nie jest jeszcze dosyć droga. stanowi na tyle tanie źródło energii, że skłania na całym świecie do monstrualnego marnotrawstwa. Zachowujemy się jak gdyby nigdy nic, piszę dalej, a przecież cena nieprędko spadnie ze względu na silny popyt, napięcia w regionach produkcji i słabość inwestycji. Ropa naftowa przestała być energią przyszłości. Dość wyobrazić sobie, że Chińczycy używaliby samochodów w tej samej mierze co Europejczycy, o czym zresztą usilnie marzą. W takiej sytuacji Chiny potrzebowałyby codziennie 17 milionów baryłek ropy, czyli całej dziennej produkcji Bliskiego Wschodu. Przy takim popycie cena ropy wzrosłaby co najmniej do 300 dolarów za baryłkę. Taka cena wpływałaby silnie na decyzje ekonomiczne, zarówno te codziennie, jak i te wielkie. Ale przy tej cenie wielu automobilistów zrezygnowałoby z jeżdżenia, przesiadając się do komunikacji miejskiej, o ile oczywiście poczyniono by na czas odpowiednie inwestycje. Bardzo znacznie podrożałby też transport lotniczy, co miałoby katastrofalne skutki dla wielu towarzystw lotniczych, ale również dla przedsiębiorstw i agencji turystycznych. Swoją drogą można też zastanowić się nad przyszłością chińskiego eksportu, jeśli transport majtek będzie kosztować więcej niż same majtki. Słowem, taka cena ropy zburzy obecny porządek międzynarodowego handlu i inwestycji, a globalizację i delokalizację diabli wezmą. Nie chodzi tu o nastraszenie konsumenta, ciągnie autor. Ropa nie skończy się nagle. Chodzi tylko o to, by rządy, przedsiębiorstwa i instytucje badawcze zaczęły na dobre przygotowania do epoki postnaftowej. Na szczęście, jeśli cena ropy wynosić będzie 300 dolarów za baryłkę, to energia z innych źródeł stanie się konkurencyjna.
Wysłuchaliśmy przeglądu prasy, którego autorem był Piotr Błoński, a przed nami komentarz Agnieszki Kumor, co nowego w Europie.
Polacy bardziej ufają Unii Europejskiej niż własnym władzom, tak przynajmniej wynika z sondażu przeprowadzonego przez amerykańskie wydawnictwo Reader's Digest w 12 czołowych krajach Unii Europejskiej. 77% Polaków chce, by Europa miała jeszcze większy wpływ na ich życie niż jest to obecnie. Tylko 28% respondentów ufa bardziej polskiemu rządowi niż Komisji Europejskiej. Polacy są najbardziej euroentuzjastycznie nastawieni z zapytanych nacji. O wiele większy eurosceptycyzm przejawiają Niemcy. Tylko co piąty chciałby zwiększyć rolę Unii. Francja, w której panuje powszechne przekonanie, że integracja była jej pomysłem i do tego pomysłem złym, jest sceptyczna w 59%. W Wielkiej Brytanii poziom większego zaufania do własnych władz niż unijnych sięga 76%. Polacy wierzą we wpływ Europy na rozwój ich kraju. Takie jest przekonanie 2 na 3 biorących udział w sondażu Reader's Digest. Choć w Polsce obowiązuje złotówka, euro ma wyższe moralne notowania nad Wisłą niż w krajach, w których już obowiązuje. W Niemczech tylko 41% osób uważa, że Niemcy zawdzięczają Unii lepsze perspektywy wzrostu. Euroentuzjazm Polaków nie przeszkadza im dostrzegać nadmiaru brukselskiej biurokracji. Tylko 37% spośród nich jest przekonanych, że Unia dzieli swoje dotacje na sprawiedliwych zasadach. Polaków i Niemców łączy przekonanie, że za dużo wpłacają do wspólnotowej kasy, choć to w rzeczywistości Niemcy finansują największą część europejskiego budżetu. 25 ministrów do spraw europejskich, którzy zebrali się w sobotę na nieformalnym spotkaniu w Gracu w Austrii, wykazuje umiarkowany optymizm, jeśli chodzi o możliwość zawarcia politycznego porozumienia w sprawie tak zwanej dyrektywy usługowej, zwanej dyrektywą Bolkesteina. Przypomnijmy, że w dyrektywie rzecz idzie o liberalizacji usług w Europie i że Austrii marzy się jej przyjęcie jeszcze przed końcem czerwca, czyli przed zakończeniem jej prezydencji w Unii Europejskiej. To pierwsze tego typu spotkanie wszystkich członków Unii celem omówienia nowej, mocno uładzonej propozycji kontrowersyjnej dyrektywy opracowanej przez Komisję Europejską i zaprezentowanej 4 kwietnia tego roku. Propozycja w nowej wersji jest bardzo bliska kompromisu przyjętego 16 lutego przez Europejski Parlament. Po zebraniu w Gracu, na którym omawiane były kwestie konkurencji, austriacki minister ekonomii Martin Bartenstein poinformował z dumą, że zawarte zostało, cytuję, szerokie porozumienie w politycznym znaczeniu tego słowa. 29 maja to data, którą trzymamy w pamięci, traktujemy załatwienie tej sprawy ambicjonalnie, dodał Bartenstein. Zdaniem austriackiego ministra do załatwienia pozostaje jeszcze wiele kwestii technicznych. Z kolei czeski minister przemysłu i handlu Martin Tlappa stwierdził, że nowe kraje członkowskie plus Wielka Brytania zgłosiły wysoce krytyczne uwagi dotyczące spornego 16 artykułu mówiącego o kraju pochodzenia. Zasada literalnie usunięta przez Parlament Europejski mówiła o tym, iż z wyjątkiem prawa i norm socjalnych świadczącego usługi w innych krajach europejskich obowiązuje legislacja kraju, w którym jest on zarejestrowany. Zdaniem czeskiego ministra nowa propozycja Komisji Europejskiej wzbudziła największe zaniedowolenie Słoweńców i Polaków, którzy uznali, że dyrektywa usługowa wyprana została ze swej najgłębszej istoty. Mimo to Martin Tlappa stwierdził, że obawy te nie powinny przeszkodzić w zawarciu globalnego i politycznego porozumienia. Będzie to ta dyrektywa lub nie będzie jej wcale, podsumował wypowiedź dla dziennikarzy europejski komisarz do spraw rynku wewnętrznego Charlie McCreevy.
Po informacjach europejskich czas na turystykę. W podróż zabiera nas Sylwia Gips.
Na wyspach Polinezji Francuskiej najcieplej jest od listopada do maja. Agencje podróży radzą wybrać się tam na wakacje raczej w porze zimowej, czyli od czerwca do października. Ale i zimą, i latem na Polinezji nie ma wielkich upałów, co najwyżej 30 kilka stopni w sam raz, by wyciągnąć się rankiem na bielutkim piasku. Francuskie terytorium zamorskie na Pacyfiku składa się ze 118 wysp i wysepek. Większość, aż 83, to wyspy niskie, koralowe atole otoczone laguną. 35 wysp wysokich to szczyty podmorskich wulkanów. Razem 5 milionów kilometrów kwadratowych, więcej niż obszar Unii Europejskiej. Z tym, że terytorium wyspiarskie ma powierzchnię tylko 3500 km2. Reszta to niezmierzony przestwór oceanu. Większość turystów jeździ na wyspy wysokie Bora Bora, Tahiti i Markizy. Amerykanom i Japończykom jest tu bliżej niż Francuzom. Ale na przykład słynny francuski podróżnik Paul-Émile Victor osiedlił się na Bora Bora i tam umarł w roku 1995. Twierdził, że wody laguny są koloru tęczy, fajerwerków, miedzi i brązu, pereł i złota. Pod promieniami słońca, gwiazd i księżyca pysznią się wszystkie odcienie nieprawdopodobnie przejrzystego błękitu. Wyobraźmy sobie tę lagunę o powierzchni ponad 80 km2, trzy razy rozleglejszą od samej wyspy, ponad którą wznosi się na wysokość 727 metrów szczyt wulkanu Otemanu. Można oczywiście spędzić cały urlop wylegując się na plaży i kąpiąc się w ciepłym morzu. Ale nie wszyscy lubią bezustanne dolce far niente. Turystom ciekawym świata polecam wycieczkę statkiem handlowym pod nazwą Cura Ora 3 na archipelag Tuamotu. Tournée ma 5000 kilometrów i trwa ponad 3 tygodnie. Zaczyna się i kończy na Tahiti. Na każdym atolu załoga wyładowuje towary i załadowuje nowe, a my możemy przez ten czas zwiedzić wioskę i port w jednej osobie. Turyści bywają niekiedy świadkami rodzinnych dramatów. Na atolu Tawere zamieszkałem tylko przez jedną rodzinę. Narzeczona jednego z synów postanowiła wyjechać, jak twierdziła, tylko na miesiąc. Ale kiedy wsiadała na pokład, załoga musiała przytrzymywać siłą rozpaczającego narzeczonego. Opowiadają reporterzy miesięcznika Geo jak geografia. Najaktywniejszym turystom polecam kilkudniową pieszą wycieczkę, by nie powiedzieć wyprawa, na archipelag Markizy. Jak wszystkie wyspy wysokie, teren ukształtowany jest z czarnych, bazaltowych skał, miejscami przypominających zamek z bajki. Można by tu było nakręcić adaptację Władcy Pierścieni Tolkiena, w każdym razie scenę z Mordoru. Roślinność jest skąpa, gdzieniegdzie tylko rosną odosobnione palmy. Trasa oddala się niekiedy od oceanu, ale nawet kiedy tracimy go z oczu, wiemy, że jest niedaleko. Odnajdziemy za zakrętem widok z lotu ptaka na czarne plaże i niezmącony błękit. Ludzie mieszkają oczywiście nad morzem. 12 wysp archipelagu Markizy mają 8700 mieszkańców na obszarze około 1000 metrów kwadratowych. Tym, którzy chcieliby bliżej poznać Polinezyjczyków, polecam pieszą wycieczkę na wyspę Raiatea, należącą do archipelagu Society, dosłownie społeczeństwa. W Hamoa znajdziemy tradycyjne polinezyjskie zabudowania i tropikalne lasy. Pomyśleć, że jesteśmy we Francji.
Paryż RFI. Przed nami w paryski weekend, kronika Agnieszki Kumor.
17 czerwca zainaugurowany zostanie 23. Festiwal Chopinowski w ogrodach Bagateli. Organizatorzy, Paryskie Towarzystwo Chopinowskie, postawili go pod znakiem Mozarta, pragnąc włączyć się w obchody 250. rocznicy urodzin twórcy Wesela Figara. Na każdym koncercie wykonanie dzieł Chopina poprzedzi sonata Mozarta. Każdą edycją festiwalu rządzi odrębny temat, zaczerpnięty z utworów Syna Żelazowej Woli. Bogactwa jego muzyki podkreślać chyba nie trzeba, tematów nie zabraknie na wiele edycji festiwalowych. Tym razem jednak zaproszono Mozarta, co nie jest taką nowością, bowiem w przeszłości festiwal gościł wielokrotnie zaproszonych kompozytorów. Gorący amatorzy muzyki Chopina powinni być zadowoleni i tym razem Chopin darzył wielką estymą muzykę Mozarta. Pamiętajmy, że na swoim pogrzebie kazał zagrać mozartowskie rekwiem. Za temat do improwizacji posłużył mu również duet Don Giovanniego i Cerliny, La ci darem la mano. Wariacje na ten temat znalazły się w koncercie Nikołaja Demidienko, którym zainauguruje on 23. Festiwal Chopinowski w sobotę 17 czerwca. Wśród innych wykonawców znaleźli się Marek Drewnowski, Anne Kefelek, Ilia Raszkowski, Giovanni Bellucci czy Pascal Devoyon. Tradycją już się stało, że festiwal zaprasza młodych pianistów. Będzie można ich posłuchać we wspólnym koncercie w niedzielę 18 czerwca. Chopin znakomicie wyczuwał podwójny charakter muzyki Mozarta, mocno zakorzeniony w swojej epoce, będący jej najwyższym wzlotem i równocześnie o wiele lat ją wyprzedzający. Mozart współczesny, jak powiedziałby Jan Kot. Jak piszą organizatorzy festiwalu, starszy brat Chopina przekazał mu swoje poczucie melancholii i tragizmu oraz to niewielkie coś, co wprawia piękno w stan łaski. Dodajmy, że prócz sonat Mozarta niektórzy pianiści, jak Marek Drewnowski, wykonają również dzieła Beethovena, Bartoka, Lista, Skriabina, Rachmaninowa, Debussy'ego i Schmidta. Paryski Festiwal Chopinowski odbywa się, przypomnijmy, w oranżerii Ogrodów Bagateli w Lasku Bulońskim. Koncerty mają miejsce dwa razy dziennie, po południu w 4:30 i wieczorem o 20:45. Ostatni koncert Josepa Coloma, zamykający festiwal, ma miejsce 14 lipca w dniu francuskiego święta narodowego o godzinie 17:00. Różnym gustom i oczekiwaniom stanie się zadość. Festiwal pozostanie przy tym wierny swej maksymie propagowania muzyki Chopina przy poszerzaniu wiedzy o nim samym i o innych pokrewnych mu duchowo kompozytorach. Posłuchajmy, jak na 20. Festiwalu Chopinowskim Abdel Rahman El Basha grał mazurki z opusu 6. Thank you.
RFI, la radio du monde.
Paryska kronika muzyczna. Audycja RFI pod redakcją Stefana Ligera. Goethe mówił o kwartecie smyczkowym, że to konwersacja między czterema rozsądnymi osobami. W tym też sensie jest ta forma kwintesencją ducha oświecenia, można by wręcz powiedzieć muzycznym archetypem demokracji. Niełatwe to przedsięwzięcie, demokracja. Projekt omalże utopijny, nawet gdy jest się tylko w czwórkę. Nieustannie trzeba negocjować, szukać kompromisu, a to jest wielce czasochłonne. Zwykło się mówić, że trzeba 20 lat, aby doszlifować dźwiękową tożsamość kwartetu, a wystarczy paru dni, aby ją zatracić. Ledwie po latach dojdzie się w końcu do perfekcji, a już nie można się nawzajem znieść, mówi pół żartem altowiolista Gérard Cousset. Nie jest to regułą, ale nie jest też powiedziane, że członkowie kwartetu muszą się nawzajem kochać. Demokracja to nie romantyczna idylla, lecz nawet przeciwnie. Umiejętność załagodzenia sporów w imię wspólnego, wyższego celu. Nie brakło słynnych zespołów, w których członkowie żyli jak pies z kotem. W moskiewskim kwartecie Beethovena altowiolista i drugi skrzypek śmiertelnie byli na siebie obrażeni i porozumiewali się tylko na piśmie lub za pośrednictwem kolegów. W kwartecie Vega pierwszy skrzypek i wiolonczelista nie odzywali się do siebie przez 30 lat. A członkowie słynnego kwartetu budapeszteńskiego tak się lubili, że każdy jadł przy osobnym stole, a podczas wyjazdów każdy żądał dla siebie pokoju w innym hotelu. Dlatego też mówię o kwartecie jako swego rodzaju ideale demokracji. Warto grać nawet z typem, którego się nie cierpi, skoro tylko w ten sposób wzbić się można na wyżyny muzycznych wtajemniczeń, wejść w świat najbardziej arystokratycznych przeżyć, jakie w muzyce są dostępne. Rzec by można, demokracja w służbie arystokracji ducha. Albowiem nie ma w dziejach muzyki formy, czy też formacji doskonalszej. Od z górą 200 lat, od ojca kwartetu, Haydna, od Mozarta, Beethovena czy Schuberta, poprzez Mendelssohna, Dworzaka, Brahmsa czy Ravela, po Bartoka, Szostakiewicza czy Ligetiego, kompozytorzy inwestowali w nią swe najgłębsze i najśmielsze myśli. Nie tylko ze względu na naturę instrumentów, których pokrewieństwo stwarza naturalną ciągłość pasma, dając stop brzmieniowy o organicznej jednorodności. Także ze względu na naturę systemu tonalnego, którego elementarna dynamika opiera się na konfiguracji czterech głosów, ale ściślej rzecz biorąc, na nieustannej ekspresyjnej destabilizacji akordu podstawowego złożonego z trzech dźwięków przez głos czwarty, dysonans wyprowadzający w pole wektor harmonicznych modulacji, pozwalający odpłynąć, wędrować i powrócić do portu toniki. Tę siłę ekspresyjną dysonansu odkryto na dobre w drugiej połowie XVIII wieku, ale już przecież i Bach w celach dydaktycznych i nie tylko zapisywał setki czterogłosowych chorałów. Czterogłos to abecadło nauki harmonii i kontrapunktu. Forma kwartetu z tego też czerpie swoją siłę, swą stabilność, by nie rzec swoją nieśmiertelność. mozartowska transkrypcja fugi c-moll z drugiego tomu Das Woltemperite Klavier Bacha w wykonaniu kwartetu Hagenów, jednego z dwóch najlepszych kwartetów młodej generacji. Drugi, a raczej pierwszy, to kwartet Artemis. Słyszałem ich dwukrotnie na żywo, widziałem ich na filmie zrealizowanym przez Bruno Monsenjona. Teraz ukazała się ich trzecia już beethovenowska płyta, wyróżniona złotym diapazonem i uznana przez Le Monde de la Musique za płytę roku. Artemis to czwórka 30-latków, skrzypkowie Natalia Prischepenko i Jaime Müller, altowiolista Volker Jakobsen i wiolonczelista Eskar Runge. Spotkali się w konserwatorium w Lubece 15 lat temu. Połączył ich Walter Lewin, sławny pierwszy skrzypek z kwartetu La Salle, który wychował kilka pokoleń kwartecistów i w którym widzą swego duchowego ojca. Dotarli się zaś pod okiem starych wyjadaczy z najwspanialszego z istniejących dziś zespołów, kwartetu Albana Berga, którego duchowym patronem był także Walter Lewin. Nic w przyrodzie nie ginie i ta ciągłość czyni cuda. Gdyby mnie ktoś spytał o największy dzisiaj kwartet, jeszcze wczoraj odpowiedziałbym bez wahania Alban Berg. Niespotykany wręcz profesjonalizm, to znaczy sztuka grania razem, nawet w najbardziej rozchełstanym rubato, krystaliczne unisono czterech poetów rzemieślników, którzy ostatecznie przezwyciężyli opór skrzypiącej materii. Ale dzisiaj, po wysłuchaniu Quartetto Serioso Beethovena z płyty nagranej La Vergina przez kwartet Artemis, już się trochę waham. Młodzi z Lubeki idą bowiem jeszcze dalej, w tym, co można nazwać kwadraturą koła. Dowodzą, że można grać absolutnie razem i zupełnie z osobna. To zadziwiający swą jednorodnością stop wyzywająco indywidualnych głosów. Dzięki czemu dzieje się wewnątrz tej muzyki i tak już najśmielszej w dziejach ducha jeszcze więcej niż skłonny byłem podejrzewać. finał kwartetu F-moll op. 95 Beethovena, zwanego Quartetto Serioso, w wykonaniu kwartetu Artemis, który proponuje nam ponadto równie pasjonującą wersję pierwszego z trzech kwartetów op. 59 zadedykowanych księciu Razumowskiemu. Ileż w tym życia, ile nerwu, ile komitywy. Czwórka Artemisów wznieca i natychmiast gasi pożary. Eksponuje detale i trzyma linię. Przyspiesza w ułamku sekundy, by w następnym wyhamować. Słowik, skowronek, zięba i puszczyk, każdy sobie śpiewając a Bogu, na jednym siedzą drucie i jedną śpiewają piosenkę. Czy demokracja znaczy równość? Każdy w kwartecie ma nieco inną pozycję, zależnie od instrumentu, a także od indywidualności. Są kwartety, w których niekwestionowanym liderem jest pierwszy skrzypek. Taką rolę pełnili Joseph Calvé i Sandor Weck w kwartetach ich imienia, Walter Levin w kwartecie La Salle, Robert Mann w kwartecie Juilliarda, czy Norbert Breining, do którego jeszcze wrócimy, w kwartecie Adamadeus. Ale to kwestia osobowości. W samej muzyce niekoniecznie znajduje to uzasadnienie. Jeden z członków kwartetu Amadeus porównał kiedyś kwartet do butelki dobrego wina. Wiolonczela to beczka, pierwsze skrzypce etykietka, a drugie skrzypce i altówka to zawartość. Profan słyszy głównie pierwsze skrzypce, czasem wyłapie wiolonczelę, ale rzadko dociera doń ów środkowy rejestr decydujący o brzmieniu, mówi Volker Jacobsen, grający u Artemisów na altówce. Forkel pisze o Bachu, że wyjątkowo cenił sobie ów instrument, który pozwalał mu niejako znaleźć się w samym centrum harmonii i cieszyć się w najwyższym stopniu tym, co dzieje się na prawo i na lewo. Mozart uwielbiał grać na altówce w kwartetach i kwintetach wykonywanych z przyjaciółmi. Nikt od niego lepiej nie wiedział, gdzie jest w muzyce środek ciężkości, wokół którego wszystko wiruje. Ale altowiolista, notorycznie wyszydzany w muzycznym środowisku, rzadko wybija się na lidera. Do wyjątków należy fenomenalny William Primrose, który nadał swe imię jednemu z najwspanialszych, choć efemerycznych kwartetów. Nie znam bardziej księżycowej wersji haydnowskich siedmiu słów Chrystusa na krzyżu niż ich skrzypiące nagranie z początku lat 40. Kwartet Albana Berga nie stracił może lidera, gdyż wszyscy w nim grali pierwsze skrzypce. Niemniej śmierć altowiolisty Tomasa Kakuski w lipcu tego roku była dla ciężkim ciosem. Dla innych także. Krzysztof Chorzelski, grający na altówce w kwartecie Belcea, jednym z najlepszych dziś młodych zespołów, stworzonym przez uczniów Royal College of Music w Londynie, powiada, że w dziedzinie kameralistyki Tomas Kakuska, uroczy i dowcipny człowiek, charyzmatyczny profesor, był dlań największym źródłem inspiracji. Dzisiaj zastąpiła go Isabel Charisius. Posłuchajmy wszak kwartetu Albana Berga jeszcze w starym składzie z Kakuską na altówce. Obłąkane, frenetyczne fugato zwieńczające trzeci z kwartetów z opusu 59 z pierwszego beethovenowskiego kompletu nagranego na przełomie lat 70. i 80. przez kwartet Albana Berga. Enigmatycznych, prowokacyjnych arcydzieł Beethovena, zwłaszcza tych z ostatniego okresu twórczości, nie da się przyszpilić ani zapeklować. Słynny kwartet Schuppanziga, gdy mistrz podrzucił mu partyturę jednego z późnych kwartetów, myślał początkowo, że to farsa, że geniusz stara się z nich zakpić, gdyż tego po prostu wykonać się nie da. Geniusz miał ponoć powiedzieć, choć nie najlepiej, bo o nim to świadczyło: mam w nosie pańskie skrzypce, panie Schuppanzig, gdy duch przeze mnie przemawia. Ale też i dzisiaj, po 200 latach, nie ma takiego, który powiedziałby w tej materii ostatnie słowo. Najśmielsze z wyzwań w dziejach muzyki pozostaje wciąż wyzwaniem, które każdy na swój sposób podejmuje. Nie brakuje świadectw tych patetycznych zmagań, poczynając od niezapomnianych przedwojennych nagrań kwartetu Busza, przez kwartet budapeszteński, kwartet Vega, Italiano, La Salle, Amadeus, potem kwartet Emersona, Albana Berga, Prażak i tak dalej. Trwa sztafeta pokoleń i co więcej, że wspomnę znów o Hagenach i zwłaszcza Artemisach. Młodzież wynajduje ciągle w tej muzyce coś nowego. Świadczy to o jej genialności, lecz nie tylko, to również procenty od ciągłości tradycji wykonawczej. W kameralistyce, owym najtrudniejszym z rzemiosł, wiedzę i umiejętności przekazuje się jak w rodzie zegarmistrzów, lutników czy stolarzy, z ojca na syna, wnuka i prawnuka. Tradycja jest niezmiennie żywa. We Francji, gdzie najprzód w Evian, a dzisiaj w Bordeaux, odbywa się jeden z najbardziej prestiżowych konkursów dla kwartetów, o podtrzymanie tej tradycji zabiega nieustannie Georges Zeisel. Założone przezeń w 1987 roku stowarzyszenie ProQuartet, z którego inicjatywy powstał też na zamku Fontainebleau Europejski Ośrodek Muzyki Kameralnej, organizuje koncerty, festiwale i nade wszystko masterclasses pozwalające młodym adeptom kameralistyki korzystać z doświadczenia najsłynniejszych zespołów. Jest wśród nich jeden, który wychował nie tylko parę generacji kwartetów, ale i kilka pokoleń melomanów. Mam na myśli kwartet Amadeus, który do lat 70. królował niemal niepodzielnie w dyskografii, po czym został przez kaprysznego ducha czasu zdetronizowany, uznany za nieco nazbyt staroświecki, akademicki czy nazbyt wiedeński. Przypomniano sobie o nim w związku z licznymi wznowieniami. Deutsche Grammophon wydało opasłe komplety nagrań, na DVD ukazało się szereg pasjonujących filmów. Mało kto jednak uronił łezkę, gdy 10 kwietnia tego roku odszedł Norbert Breinin, charyzmatyczny pierwszy skrzypek. To on, rodowity Wiedeńczyk, założył w Londynie w 1947 roku kwartet Amadeus, który rozwiązał się 40 lat później po śmierci drugiego skrzypka Petera Schildhoffa. Po latach ewentualne zarzuty okazują się komplementami. Breinin i jego banda umieli przechować z wiedeńskiego stylu to, co w nim najcenniejsze. Bodajże nikt, tak jak oni, nie czuje klasycznego bluesa. W kilku kolejnych trybunach krytyków na France Musique podczas porównywania w ciemno najsłynniejszych nagrań bezkonkurencyjnym zwycięzcą obok kwartetu Albana Berga okazywał się najczęściej właśnie kwartet Amadeus. Posłuchajmy, z jaką wiedeńską nonszalancją Norbert Breinin ślizga się po strunach w finale kwintetu D-dur Mozarta nagranego z Cecilem Aronowicem na drugiej altówce w 57 roku. Za uwagę dziękuję Państwu, Stefan Riger. Do usłyszenia. Thank you.
Radio du Monde.